Score and the City gość, Radzimir Dębski, Jimek. Czekaliśmy długo na tę rozmowę, no nie wiem jak wy, ale ja przynajmniej czekałam, bo Jimek ostatnio bardzo zapracowany na scenie muzyczno-filmowej i o te wszystkie rzeczy dzisiaj go zapytam. Ale no, myślę, że też warto zapytać o to, skąd się te wszystkie kompozytorskie inspiracje biorą w takim wysokim mężczyźnie. Bardzo mi miło cię gościć.
Dzięki, no już się zarumieniłem. Inspiracje to jest takie słowo, którego w ogóle nie kumam, bo nie do końca wiem, co ono może ma i co chciałbym, żeby znaczyło. Ale generalnie wydaje mi się, że pomysły się biorą z chaosu. Mam taką trochę teorię, że chaos to jest najpiękniejsza rzecz, bo chaos jest naturą, a z natury się pojawiają najlepsze pomysły, bo natura ma ich najwięcej.
Ale gdzieś tam też jest pewnie dużo swobody i wolności, bo chaos nie powstałby, gdybyśmy nie dawali sobie tego takiego pozwolenia na bycie w chaosie. Znasz ten cytat? Jeśli zabałaganione biurko jest oznaką zabałaganionego umysłu, czego oznaką jest puste biurko.
Bardzo ciekawe. Pusta kartka jest na pewno takim najgorszym snem, w sensie nie wiem, czy jest najgorszym snem, ale no wszyscy artyści się z nią mierzą. To jest ten taki worek bokserski. I chyba im więcej się myśli o pustości tej kartki, tym no to jest filozofia. Jesteście państwo, czyli teraz ja przejmuję kontrolę.
Nie, absolutnie nie.
Witajcie państwo, jesteście właśnie członkami audycji filozoficznej, w której będziemy po prostu tak właśnie dyrdymałować się teraz przez, miejmy nadzieję, że rekordową ilość.
Nie, będzie prościej. Co musi zrobić reżyser, żeby cię uwieść, zaprosić cię do projektu, żebyś ty powiedział tak, wchodzę w to.
O Jezu, to nie jest bardzo dużo, po pierwsze, że nie musi dużo wcale zrobić. Kwestia jest najgorsza, jest terminowość oczywiście, czyli czy jesteśmy w stanie pracować w tym samym momencie, wtedy, kiedy trzeba. Jak myślę sobie o poprzednich wszystkich projektach, to bardzo różnie się odbywało, ale no pierwszy duży projekt, no to był casting, czyli Sztuka Kochania, bo rozumiem, że będziemy się skupiać na filmach mimo wszystko. No to Sztuka Kochania miała casting normalny.
Po prostu, taki normalny ludzki casting.
Ludzki casting i to było chyba z pół roku przed zdjęciami, jakiś kosmos. I to była jakaś tam wizja już świętej pamięci Piotrka Staraka, którego również w ogóle nie znałem nigdy w życiu, nie zamieniłem z nim słowa wcześniej. I przychodzę chyba jako kumpla, wiecie jak to było, że w sumie, kiedyś się ścigałem autami na jakichś ustawkach w nocy, nielegalne ścigania, jak byłem gówniarzem i matołem. I poznałem tam kogoś, kto był wspólnym kumplem z Krzyśkiem Terejem, który jeździł w drifcie. Więc przez jakiegoś samochodowego kolegę Krzysiu Terej do mnie zdobył numer. Zaprosił mnie na to spotkanie, czyli drugi producent właśnie filmu. Ja przychodzę na to spotkanie, 5 minut o samochodach i nagle jesteśmy już na castingu. W pewnym momencie puszczam... Ja oczywiście przylazłem przygotowany i od razu zacząłem coś puszczać, jakieś pomysły. Uznałem, że byłoby to strata czasu, gdybym tego nie miał. Wtedy pamiętam, że wchodzi Ksawery Żułaski i mnie to jakoś zmroziło. Miałem z Ksawerem śmieszne doświadczenie, że pracowaliśmy nad jakimś serialem kiedyś i wydawało mi się, że on mnie nie lubi. I w sumie śmieszne było to, że jakoś to w zasadzie zrobiłem skor do tej rozmowy.
Jak wygląda casting na kompozytora?
I to było też śmieszne, że jesteś w stanie muzyką filmową, jeżeli właśnie jest filmowa wystarczająco, zmienić po prostu poziom pH w pokoju i puszczając coś, co miałoby zadziałać w filmie, czuję, że ono też powinno zadziałać w pokoju, w którym jesteś.
Z twórcami.
Jako wolta do inspiracji i do tego w ogóle czego szukać. Im się to wtedy spodobało, musieli chyba jeszcze posłuchać jakichś innych pomysłów i zadecydowali, że będziemy pracować, czyli duże wyprzedzenie czasowe, ale najczęściej tak nie jest. Najczęściej ludzie dzwonią, że mają zmontowany film i jest na to 2-3 tygodnie max, a tyle w sumie zajmuje zrobienie całego filmu i nagle jak nie masz tych 2-3 tygodni, no to już nie zrobisz, no więc...
Przy ataku paniki też już miałeś takie tempo?
To było zupełnie śmieszne, bo powiedziałem, bo przyszedł do mnie właśnie Janek, z którym nie pracowałem, a się kumplowaliśmy i mieliśmy w ogóle nigdy razem nie pracować, ale teraz już robimy z kolei projekt, ale
Mówimy o Janku Kwiecińskim.
Którym w ogóle to też jest kolejna, Jezus, czy już jak to będą nudne dygresje, to jakby...
Co, ale w podcaście zawsze ludzie mogą sobie pójść, a ja myślę, że wbrew pozorom, wbrew temu, co mówisz, będą przychodzić do nas.
To było prześmieszne, bo my się poznaliśmy chyba jako 16-latkowie. Nie mogę państwu powiedzieć, za co był przebrany Janek, jak go poznałem na imprezie przebieranej, bo zawsze będzie się wam z tym kojarzył, a jest bardzo poważnym producentem i teraz po prostu już mi naprawdę nie wypada. Jego kumpel, to był jakiś środek grudnia, był przebrany za Otylię Jędrzejczak, przyszedł w slipach, w czepku i w tych takich, wiesz...
Rękawkach
do pływania i w klawkach Kubota na tą samą imprezę.
A ty?
A właśnie ja nie pamiętam, czy ja w ogóle się też jakoś tak przyłożyłem. W każdym razie poznaliśmy się jako 16-latkowie i też jakoś super się nie zaprzyjaźniliśmy do momentu, kiedy się nie spotkaliśmy w Los Angeles, gdzie ja studiowałem, a on był ze scenariuszem po Sundance. Dostał się do Sundance, czyli w ogóle niesamowita rzecz. I jakoś tam się w ogóle zaczęliśmy dopiero kumplować. Nie planowaliśmy pracować ze sobą. I on mówi, słuchaj, to taki jest mały film, ja nie wiem, co sądzisz, weź mi coś dorać, co tu zrobić z tym. No tak właśnie wyglądało. I w sumie miałem co, 2 tygodnie, po czym jechałem do Kenii, do dzieciaków i po czym wracałem, więc wlepiliśmy ten film przed i po wyjeździe z 2-tygodniową przerwą, co jakbym miał komuś coś doradzać kreatywnie, to jest najmądrzejsza rzecz na świecie, wynikła z przypadku, czyli jeżeli coś trwa długo, na przykład miesiąc pracy, genialnie jest, jeżeli możesz sobie pozwolić na to, żeby zrobić 2-tygodniową przerwę w trakcie, bo to się po prostu wszystko kompletnie wywróci do góry nogami, się złapie świeżości, albo też się złapie malarię, tak jak ja, bo jak wróciłem z Kenii, to pracowałem każdego dnia, ale też nie spałem, więc sobie też obniżyłem odporność i pamiętam, że na ostatnim dniu miksu w Dream Soundzie, to było w Dream Soundzie chyba. Trochę zjechałem, zszedłem stamtąd już, niestety. Trochę są takie objawy w sumie covidowe. Nie wiem, co też miałem, ale pamiętam, że się obudziłem, nie wiedząc, gdzie jestem. Potem się wysłałem do szpitala na Wolską, chorób zakaźnych. Dali mi wszystkie możliwe leki na chikungunię, dengę i malarię, bo nie wiedzieli, co to będzie. Akurat było idealnie 2 tygodnie po lądowaniu, czyli to się łapie najczęściej po 2 tygodniach. Gorączka tam typu 41 stopni, jakiś w ogóle to był metafizyczny odlot przez 3 dni, po czym oczywiście mi przeszło i wszystko było okej.
To rzeczywiście straszny chaos towarzyszy tym twoim filmom.
Ale chaos jest w sumie fajny, bo po prostu po pierwsze masz fajną anegdotę do podcastu, a po drugie naprawdę w sensie czujesz, że się w te wszystkie fluidy takie nawadniające wydzielają się wtedy, kiedy właśnie, że wtedy, kiedy one się wydzielają, to wtedy to jest chyba też to samo nawodnienie, które jest potrzebne do rock'n'rolla, jest potrzebne do kreatywności. Mhm. Jak szukam właśnie, jak mam witalność, czyli jak mam rock'n'rolla, czyli jak mam wiatr, czuję wiatr, że wieje, to wtedy mam też jakby szalone pomysły. Boję się zawsze zastojów. A i tak w tej pracy jest tyle organizacji i tyle żmudności, że tego to ci chyba nigdy nie zabraknie.
Bardzo mnie zainteresowało, bo powiedziałeś mi off the record, że twoim mentorem nie jest muzyk, tylko jest architekt. No. Opowiedz o tym coś więcej.
No to jest bardzo ciekawe, bo jak na przykład nauczyć kogoś być muzykiem, nie? Jak nauczyć kogoś być kompozytorem, jakikolwiek nie byłby to zawód. No i paradoksalnie człowiek, który w sumie najwięcej mi zmienił właśnie w głowie, jest architektem. Zupełny zbieg okoliczności, że jego mentorką była Polka i zmieniła jego życie. On jest Amerykaninem i wielkim melomanem, ale rozmawiamy w sumie o sztuce, czyli po prostu ja czuję, że najwięcej można się nauczyć, jakby to wytłumaczyć, dlaczego w zasadzie tak działa to. Jak macie tak, że słuchacie muzyki i czujecie magię, no to jest pięknie. Ale w momencie, kiedy uczysz się czegoś całe życie, tak jak wielu z nas się uczy muzyki całe życie w szkołach muzycznych, no to są w stanie ci zabić, no to jest to troszeczkę jakby, nie wiem,
frajdy,
u ciebie można w ogóle mówić rzeczy zbereźne, przekleństwa i tak dalej.
Ja jestem tutaj dyrektorem.
To jest niesamowite, że w zasadzie muzyka, czyli sztuka, to też mówi mój kumpel malarz, że on musi mieć płótno napięte jak struna, że to jest seksualny akt malowania, że to jest jak gra na bębnie, on musi mieć to płótno jak skóra bębna i że to jest i że jest to erotyczny akt malowanie dla niego i że po prostu jak nie ma tego uczucia i nie ma tego klimatu, to on nie jest w stanie. Ciekawe to jest stwierdzenie, bo w moim domu zarówno, znaczy to mój dziadek w sumie utkał chyba mojemu staremu ten termin zitzfleischu, czyli sadzania się na dupie i po prostu pisania o określonych godzinach. Że jest taka metoda i jest ta druga metoda, prawda? Myślę, że są potrzebne jedna i druga, ale jak robisz film na przykład, no to nie jest piosenka, to nie jest coś, co możesz czekać miesiącami na inspirację, musisz to trzasnąć w terminie. Więc szuka się połączenia tych dwóch światów, czyli usiednięcia na tyłku i jednocześnie jakiegoś
podniec,
rodzaju...
Podniec, umówmy się.
Jakiegoś rodzaju też dobrej energii. W każdym razie, co chciałem powiedzieć...
Interesuje mnie, jak wy rozmawiacie i co ty tak naprawdę od niego masz.
Szukasz magii, po prostu. Szukasz magii. Szukasz uczucia czegoś, że jak słuchasz muzyki, to chciałabyś jej nie rozumieć. Jak patrzysz na obraz, to myślisz sobie, tole, jakie to jest piękne. Patrzysz na budynek, patrzysz na jakąkolwiek formę sztuki i myślisz sobie, że cię to rozwala na kawałki. I teraz, jeżeli uczysz się czegoś całe życie, czyli muzyk się uczy od muzyki, no to im więcej zgłębisz tajników tej wiedzy, tym bardziej jest cię ciężko zaskoczyć, tym trudniej jest cię zaskoczyć. I wtedy tracisz właśnie tą, no już można powiedzieć, że erotyczność, ale że jak projektuje się na przykład architekta praca, wyobraź sobie, że pracujesz nad jednym projektem nie miesiąc, nie rok, tylko 5. I na przykład planujesz też coś, co ma się nie znudzić ci przez 5 lat. Że przez te 5 lat można się znudzić samym sobą. Tak jak samo, jak my się nudzimy własną muzyką, kiedy ją robimy. No i właśnie dlatego to jest dla mnie ciekawe, że szukam jakby takiego prowadzenia u architekta, bo jego dyscyplina ciągle mi się wydaje magiczna. U malarza mi się wydaje magiczna ciągle, bo nie znam tych wszystkich tajników. Jeszcze to wszystko jest w jakiś sposób tajemnicze, jakieś takie fetyszystowe, że po prostu możesz się czymś zajarać, bo nie wiesz, jak to jest zrobione, zakochać się po prostu. Jednak jak cię życie obedrze z tego romantyzmu i jesteś już super praktyczna tylko i wyłącznie, to się bardzo ciężko zakochać w czymkolwiek, prawda?
Wiesz, jest takie powiedzenie, że najgorsze, co się może przytrafić muzykowi, to granie bez frajdy. To koncert bez fanów.
Chyba to się nazywa poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela. To się nazywa.
U niektórych tak. No
przestań, to jest jakby, gdyby ci się zdarzył jeden dzień w roku, kiedy tego nie masz, to już jest święto i szczęście. Mnie szkoła muzyczna absolutnie zabiła. Jestem śmiertelnie obrażony na szkołę muzyczną, chociaż na pewno bardzo mi dużo dała i oczywiście, że jak zejdziemy z anteny, to przyznam dużo rzeczy, ale przede wszystkim za to, że nikt mnie nigdy nie zapytał, jakiego utworu chciałem się uczyć, zanim został mi zadany. Kompozycji uczyć się praktycznie nie da. I to też jest jakby nie moja złość na system, tylko po prostu jakiś w zasadzie taki absurd, no bo jak to potem egzaminować? Jak nauczysz kogoś być kompozytorem?
Tak. I co jest lepsze, a co jest gorsze tak naprawdę, nie? Bo to jest subiektywne.
No i właśnie wiesz, to jakby, że co to jest styl w ogóle? W jakim stylu powinnaś, a nie powinnaś robić? Jednocześnie wiesz, studiujesz muzykę poważną, ale co to jest za muzyka? Też ludzie nie do końca sobie zdają sprawę, że jak się studiuje, no to się studiuje muzykę poważną, czyli bardzo dysonansową. To nie jest muzyka poważna, klasyczna, czyli że oczywiście na kontrapunkcie piszesz fugi jak Bach i stylizację w każdej możliwej epoce, ale studiowanie kompozycji jakby poważnej, no to nie jest pisanie muzyki filmowej, tego ci nie zaakceptują, no.
A jak dochodziłeś do tego, co dzisiaj nazywasz swoim stylem, jeśli jest w ogóle coś takiego, co nazywasz stylem Jimka?
Na pewno nie w trzeciej osobie, tym bym się brzydził. Nie powiedziałbym tego sam. Oczywiście jest to też duża megalomania, w sensie uznać, że już coś masz i że to jest twoje, więc tego też nie chciałbym robić. Na razie fascynuję się ciągle zadawaniem sobie zadań, które mnie przeraża, czyli jeżeli dostaję pracę nad filmem, to najczęściej szukam tego, czegoś jeszcze nie robiłem. Bo właśnie w tym upatruję ten taki element magii właśnie, że coś cię może jeszcze zafascynować. No bo jak już to zrobiłem, no jest ciężko też mieć samemu z tego frajdę. Czyli, teraz skończyłem drugi film, drugi horror.
Po w lesie dziś nie zaśnie.
Nawet lepiej, nie skończyłem go, jestem w 92% skończenia, czyli jeszcze mam 1-2 dni pracy gdzieś, takiej kompozytorskiej, a potem już oczywiście technicznej, czyli eksporty, miksy i tak dalej. Została mi chyba jedna scena, czy półtorej sceny. Jedną muszę zmienić, a jedną muszę zrobić w całym filmie. Jest to horror właśnie, który jest jakby już tributem dla gatunku, czyli pierwsza część była tributem do wszystkich slasherów, więc ja sobie w jakiś sposób zrobiłem list miłosny do i Morricone i do nawet, no w zasadzie od wszystkich pokoi, do Badalamentiego, do Bernarda Hermana, którego kocham, wiesz, w pewnym sensie jakoś tam się odbijasz do nich wszystkich z całkowitą świadomością tego, że to jest stylizacja, czy jakieś mrugnięcie okiem. Ale jest to szaleństwo też, więc w tym szaleństwie upatruję ciekawość. Natomiast druga część z pierwszą ma wspólny tylko drugi akt. Pierwszy akt jest kompletnie innym filmem, innym gatunkiem, innym stylem filmu. Drugi jest w zasadzie sequelem, ale też poszedłem z tymi pomysłami dalej. Jeśli chodzi o moją pracę, oczywiście scenarzyści, reżyserzy, producenci też. Ale jest rzeczywiście kontynuacją jakąś tego myślenia, pójścia dalej. Natomiast trzeci akt, jeżeli mielibyście kiedyś nie dać szansy temu filmowi, to błagam, dajcie szansę trzeciemu aktowi. Film trwa półtorej godziny, czyli gdzieś około
godziny. A jest
już tytuł
taki oficjalny?
No, w lesie dziś nie zasięgnik 2.
Oczywiście.
Okay. To jest tribut do wszystkich VHS-ów, to jest nostalgia tak naprawdę do gatunku, który nas wychował. Jakby referencje do kina klasy B są absolutnie, były w jedynce zamierzone i się tym jarałem. To też jest jakby dość fajne zadanie, móc coś takiego zrobić sobie kiedyś, więc dlatego też się na to zdecydowałem i robię to z bananem na gębie i szczerze mówiąc chciałbym robić rzeczy, które mnie ciekawią i tego bym sobie życzył, no.
Wpuścisz nas trochę za kulisy Sexify. Wywrotowa muzyka, zupełnie inaczej zrobiona, z innym podejściem. Czegoś takiego jeszcze w polskim kinie, bo ja seriale też tam traktuję, filmowo nie było.
Dziękuję, dzięki. Nie wiem, czy rzeczywiście tak się udało. Starałem się, na pewno... Dużo ludzi też mi mówi o tym patencie z dialogami, którego chyba rzeczywiście nie było. W sensie, ja oczywiście nie widziałem...
Na taką skalę, nie.
Nie widziałem tego nigdzie, żeby też były wsteczne jakby użycia dialogów, które jeszcze się nie pojawiły w serialu, więc szukaliśmy po prostu czegoś ciekawego. Mówiąc zupełnie prywatnie, Sexify to była moja pandemia, czyli to była moja izolacja, żeby było śmieszniej. Utknąłem, pojechałem do Stanów na chyba 3 tygodnie czy 2 tygodnie. Odwołali wtedy premierę w lesie. I ja tam zostałem, już nie wróciłem tymi lotami do domu, czy tam jak to tam, bo szczerze mówiąc nie miałem nawet za bardzo możliwości. Potem miałem wstrząs mózgu i zostałem już tam na dłużej.
Bardzo urazowy jesteś, chłopak.
Zanim mogłem wrócić, to już musiałem zacząć pracować nad Sexifyem i w sumie wynikło to tak, że pierwszy raz rzeczywiście siedziałem sam gdzieś chyba z pół roku i robiłem właśnie sam kompletnie muzę, czyli wszystko, co słyszycie w Sexify'u, wyszło ode mnie. Oczywiście wiadomo, że zawsze robię dużo sam, znaczy nie wiadomo, ale no najczęściej robię dużo sam, ale tutaj zrobiłem całą kompletnie tą płytę, 20 kawałków, nawet nie konsultując tego z nikim, w sensie nie mając nawet jakiegoś krytyka, który mógłby mi powiedzieć, że coś fajne, coś niefajne. I to była duża zabawa. Czułem, że muszę zrobić coś młodzieżowego w jakiś sposób. Coś, co będzie w jakiś sposób też takie właśnie bardzo hiperobecne, bo czuję, że to jest też język młodzieży, czyli krótki attention span. Ładnie to się po polsku nazwie, jak to byś nazwała? Rozstaw uwagi? Nie. Zakres uwagi. Bardzo wąski w każdym razie. Sam miałem ADHD, więc mi jest łatwo. Dużo się tam cały czas dzieje, zmienia. I wspaniała praca jakby w kontekście też montaży, jakby zaangażowania w cały projekt. Super, bo to już jest właśnie Janek znowu teraz wraca, Kwieciński, z którym to już jest mój kolejny projekt. Chociaż pierwszy robiliśmy przypadkiem, to tutaj wręcz nawet robił miejsca w kalendarzu produkcyjnym, żebym miał możliwość pogadać z montażystami przed ich pracą nawet.
No tak, no bo jakby muzyka przy montażu, czy dla montażu Sexify jest kluczowa. Właściwie wydaje się, że jedno podąża za drugim, idzie ramię w ramię, no są to takie dwa elementy nieodłączne. Ale pokazujesz też w Sexify, i to jest niesamowite, że ty się dobrze znasz na muzyce. Że znasz stare piosenki, że potrafisz zrobić taki trochę hołd dla tej takiej pudrowej, słodkiej muzyki sprzed dziesięcioleci, że to wszystko ma taki oczywiście satyryczny, ironiczny kontekst, ale ty pod tym mówisz, ja swoje w życiu wysłuchałem i wiem, czym się bawić, znaczy znam zabawki.
Dzięki, chyba, nie wiem, wydawało mi się, że zawsze to robiłem. Choćby jako jakby muzykolog, fan, no sobie z tego się też bierze moja druga fala jakiejś takiej popularności popowej, czyli wynikająca z historii hip-hopu, którą napisałem jako jajo, jako bis po prostu po koncercie. Trochę się słuchało w życiu muzyki, oczywiście. No teraz jest mi trudniej, bo właśnie szukam tej magii, szukam tego zauroczenia. I tym rzadziej to mam, tym bardziej się boję. Mhm. Za dużo się rozglądać dookoła, więc szukam jej wewnętrznie. Ale oczywiście lekcje są odrobione chyba. No dzięki w sumie, że to mówisz. Nawet nie wiedziałem, że tak się wydarzyło.
Tak ja to słyszę. Nasłuchałam się Sexify sporo. Powiedz mi jeszcze na koniec, za co lubisz Bernarda Herrmanna?
O kurna paka. Nie, no to...
Najbardziej nielubianego kompozytora w Hollywood. Nie, jako człowieka oczywiście, bo muzykę jego się kocha.
Nie, no kocham go. Co nie odkryję, co nie posłucham więcej, to znajduję jakieś sztosy. Wydaje mi się, że wczoraj były obrady jury...
Na festiwalu Grand Prix Comeda, gdzie się spotykamy.
W Ostrowie właśnie i mieliśmy rozmowy między innymi z Pawłem Mykietynem a propos ulubionych scen i tego, jak w ogóle muzyka może zadziałać w filmie. Padło to pytanie, nawet nie wiem, czy nie z mojej strony, ale już było chyba druga w nocy. To było strasznie trudne posiedzenie, bo nie mogliśmy dojść do ładu. I ja chyba właśnie na pytanie, jaka jest jedna scena, która robi najwięcej muzyką, to powiedziałem, że scena ta tematu miłosnego z Vertigo, z Hitchcocków, właśnie Bernarda Herrmanna, która zresztą została użyta, nie wiem, czy kojarzycie, wiem, że jesteście fanatykami wszyscy, czyli na pewno kojarzycie film Artysta, który dostał Oscara za taki rzadki wtedy okaz europejskiego filmu, który wygrywa
francuskiego filmu.
Teraz mieliśmy Parasite'a przecież, ale jako nieamerykański film, który wygrywa główną nagrodę, ale wtedy to był piękny skandal, że europejski film wygrał Oscara, tego głównego. Gdzie był dobry score tego kumpla, reżysera, nie wiem, czy nie, jakiegoś męża, kogoś, nie wiem, dobra. W każdym razie spoko ten score był, ale nie był niesamowity. I w zasadzie, dobra, powiem to w sumie, może będę niesprawiedliwy, może ktoś mnie też kiedyś tak pojedzie, jak ja teraz pojadę. Ten score, jakby jego miejsce zostało pokazane w momencie, w którym, zresztą czy to jest etyczne, czy nie. Mamy całego artystę, cały artysta nie ma dialogów, cały leży na muzyce i jest, typ się tam napracował nieprawdopodobnie, zrobił kawał dobrej roboty. Natomiast w momencie klimaksu, w najważniejszym momencie, w złotym cięciu filmu, prawie końcówka jest już po prostu kulminacja, wchodzi kurna paka. Mogę powiedzieć kurna paka? Mogę.
Nawet
dzięki.
Gorzej
nawet powiem kurna paka. Więc kurna paka wchodzi. Nie wiem, czy ty to zwyczaiłaś, Bernard Herrmann nagle, nie chcę powiedzieć chamsko, po prostu w jaki sposób to wchodzi, ale masz score orkiestrowy, po czym nagle przechodzi score orkiestrowy w score orkiestrowy i po prostu się zmienił kompozytor po cichu i oni chyba przez całe 6 minut, czy ile trwa ten cały utwór, po prostu zrobili cały klimaks filmu na Bernardzie Herrmannie, po czym tamten typ znowu wraca ze swoją muzyką. Kurna, to powinno być nielegalne. Jednocześnie to powinno być nielegalne, że w taki sposób użyli tego skoru, bo to nie jest film, który ma piosenki, po czym nagle wchodzi najważniejsza, najpiękniejsza być może scena muzyki filmowej w historii, bo tak uważam, kocham to po prostu, jakie to jest wrażliwe. Plus zobaczcie sobie w ogóle, jak to działa w Vertigo. Jak w zasadzie w ujęciach są głównie oczy i pojawienie się jakiegoś instrumentu.
To jest wyjątkowy moment też, kiedy odkrywają bohaterowie prawdę o sobie, więc jest to szczególna scena.
Ale w ogóle w zasadzie masz spojrzenia, gdybyś teraz obejrzała tylko ten fragment filmu, nie rozumiejąc, o co chodzi w filmie, to masz muzykę, ci mówi wszystko, wszystko ci opowiada. I W zasadzie to była zbrodnia, bo typ strzelił sobie, wyciągnął sobie nie pistolet, ale jakiś rodzaju karabin maszynowy i sobie strzelił w kolano, ponieważ to, jak daleko leży ta muzyka od tamtej muzyki w tym filmie, to jest po prostu kosmos. A u Bernarda Herrmanna jest tyle po prostu takich rzeczy, które są jakby, wiesz, takiej kurde starej szkoły, ale absolutnie, nie wiem, muzyka poważna, stara szkoła, czy romantyczna muzyka, neoromantyczna, jednak jest ta emocja taka, że już na nas nie działa we współczesnym świecie tak bardzo, że jednak chodzisz do filharmonii i, nie wiem, młodzież czuje, to wszystko jakieś takie jest chrlawe, albo takie samo, albo leci sobie w radiu i, wiesz, nikt nie słucha muzyki poważnej w ten sposób. A jednak u Bernarda Herrmanna jest ten taki jakiś meta level takiej drapieżności, która w świecie ADHD ciągle się przebija, czuję, nie wiem.
Wchodzi za skórę. Wiesz, co mówił Bernard Herrmann, że Hitchcock robi swój film tylko w 60% i on go musi za niego dokończyć. Tego ci życzę.
Kawał
chama.
Umówmy się. Bo jest zbyt kulturalny i wykształcony, ale no niezbyt brutalno.
No. Tego ci życzę. Dzimek był moim gościem, miłośnik Bernarda Herrmanna, człowiek chaos, filozof, bardzo często również kompozytor. Dziękuję.
A ja przepraszam.